Rozdział drugi. Dokumenty zrównoważonego rozwoju. Autorka Dorota Heydrich. Rozważania na temat podstaw prawnych, na których opiera się koncepcja zrównoważonego rozwoju, rozpocząć należy od analizy zagadnień ogólnych. Po pierwsze, nie można pominąć debaty dotyczącej definicji społeczności międzynarodowej i tego, w jaki sposób wprowadza ona zasady, reguły i normy określające granice praw i obowiązków jej członków. Po drugie, namysł wymaga charakterystyka źródeł prawa międzynarodowego, włączając w to rozważania dotyczące tzw. soft law. Po trzecie, warto zastanowić się nad relacją pomiędzy prawem międzynarodowym i niewiążącymi dokumentami międzynarodowymi, stanowiącymi jednak wyraz woli politycznej, wartości, filozofii funkcjonowania społeczności międzynarodowej, a prawem krajowym tworzonym przez ustawodawcę i egzekwowanym przez władzę wykonawczą. Last but not least, warto zwrócić uwagę na charakter idei zrównoważonego rozwoju. Czy jest to zasada bądź norma prawna, czy też raczej idea, której normy prawne są podporządkowywane? Analiza ta pomoże zrozumieć, jakie znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju mają dokumenty, które tworzą jego ideowe podstawy i jaki jest ich wpływ na faktyczną implementację koncepcji. Charakterystyka społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego. Społeczność międzynarodowa, w zależności od przyjętych definicji, może przyjmować różne znaczenia. W najszerszym ujęciu nazwa ta może być używana jako synonim pojęcia międzynarodowej opinii publicznej, czyli ogółu podmiotów prawa międzynarodowego, innych aktorów stosunków międzynarodowych oraz osób fizycznych, społeczeństw, mediów. Jednak z punktu widzenia prawa międzynarodowego, które rządzi stosunkami międzynarodowymi, społeczność międzynarodową należy widzieć jako zdecydowanie mniejszą liczbę podmiotów, choć i tu widać przynajmniej dwa ujęcia – szersze i węższe. W ujęciu węższym członkami społeczności międzynarodowej są jedynie państwa, w szerszym – podmioty prawa międzynarodowego, to jest państwa, organizacje międzynarodowe o charakterze międzyrządowym, strony wojujące, powstańcy oraz narody realizujące swoje prawo do samostanowienia. Innymi słowy, prawo międzynarodowe za członków społeczności międzynarodowej uznaje jedynie tych aktorów stosunków międzynarodowych, którzy posiadają prawa i obowiązki płynące bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego oraz które poprzez swoje działania mają zdolność wywoływania skutków prawo międzynarodowych. W zależności od spojrzenia na społeczność międzynarodową i jej członków, różnego znaczenia nabierają dokumenty, którymi ta społeczność się posługuje oraz na podstawie których jej członkowie działają. Prawnik międzynarodowy widzi zasadniczą różnicę pomiędzy dokumentami tworzącymi zobowiązania międzynarodowe, źródła prawa, oraz tymi, które zobowiązań wywoływać nie będą, soft law, choć ich znaczenie dla funkcjonowania społeczności międzynarodowej może być istotne. Dobrze obrazuje to przykład dokumentów, na których opierała się i opiera koncepcja zrównoważonego rozwoju. Jednakże dla badacza tej koncepcji z perspektywy nauki o stosunkach międzynarodowych charakter prawny dokumentów nie zawsze będzie miał znaczenie, zaś dla specjalisty z zakresu budownictwa czy przemysłu tekstylnego międzynarodowe dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju w ogóle mogą okazać się nieistotne, bo ważne dlań są regulacje ustawodawstwa krajowego. W społeczności międzynarodowej w sensie prawno-międzynarodowym obowiązują normy, które jej członkowie tworzą sami, bez udziału centralnej władzy ustawodawczej, która de facto nie istnieje, celem regulacji stosunków wzajemnych. Jednocześnie na straży ich przestrzegania nie stoją sądy międzynarodowe, które bez zgody członków tej społeczności mogłyby ferować wyroki, a także nie mamy do czynienia z władzą wykonawczą, implementującą na poziomie uniwersalnym przyjęte regulacje prawne. Przestrzeganie norm prawa międzynarodowego i działanie przez podmioty tego prawa zgodnie z niewiążącymi dokumentami międzynarodowymi wynikają więc z nieco innych przesłanek niż te znane z porządków prawa krajowego. Przymus ma mniejsze znaczenie, choć nie należy go ignorować. Istotne okazują się zasada wzajemności czy przekonanie o konieczności przestrzegania norm dla wspólnego dobra. Obok normatywnie uwarunkowanych zachowań, członkowie społeczności międzynarodowej z różnorakich powodów nierzadko działać będą zgodnie z zasadami i regułami przyjętymi w dokumentach prawnie niewiążących, co może być o tyle zaskakujące, że choć niezobowiązujące, to takie postępowanie wymaga często materialnych i pozamaterialnych nakładów. Działania zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju mogą być kosztowne zarówno w sensie finansowym, jak i na przykład politycznym, a jednak z jakiegoś powodu państwa je podejmują. Dokumenty międzynarodowe, te prawnie wiążące, jak również o charakterze soft law, prowadzą do tworzenia przez państwa odpowiednich rozwiązań w prawie krajowym, których wprowadzenie jest de facto warunkiem faktycznego oddziaływania norm prawa międzynarodowego oraz niewiążących prawnie zasad i reguł postępowania przyjętych za pożądane w społeczności międzynarodowej. Dokumenty tworzące aksjologiczne podstawy zrównoważonego rozwoju. Aksjologicznych podstaw zrównoważonego rozwoju doszukiwać się należy w pierwszych raportach międzynarodowych przynoszących alarmujące analizy zasobów planety względem dynamiki ich zużywania przez ludzkość. Pojawiły się one już pod koniec lat 60. XX wieku, w czasie charakterystycznym dla pesymistycznej wizji przyszłości, w cieniu katastrofy nuklearnej, bomby demograficznej i postępującego zużycia przez ludzką populację zasobów Ziemi. Sięgnąć można jeszcze dalej, to jest do maltuzjańskiej wizji przyszłości ludzkości, w XVIII-wiecznej Anglii przerastającej geometrycznie, która musiała prowadzić do sytuacji, by człowiek nie miał możliwości zasobnego życia w związku z faktem, że niezbędne zasoby powiększały się w postępie arytmetycznym. Ekologiczne przebudzenie doprowadziło do powstania przekonania o konieczności zahamowania degradacji środowiska naturalnego. W roku 1969 sekretarz generalny ONZ Situ Utant zaprezentował raport Człowiek i jego środowisko, w bezprecedensowy sposób otwarcie mówiąc o zagrożeniach dla przyszłości globu i jego mieszkańców. Publikację tę uznaje się obecnie za punkt zwrotny w postrzeganiu problemów środowiska i charakteru relacji między aktywnością człowieka a jego środowiskiem, gdyż wyszła poza schemat ochrony poszczególnych elementów przyrody, przyrodniczą, a zaproponowała perspektywę relacji między człowiekiem i jego środowiskiem, ekologiczną. W raporcie opisano, jakie konsekwencje dla przyrody przynosi rozwój. Zwrócono uwagę na rosnącą presję na środowisko naturalne, przejawiającą się między innymi intensyfikacją zagospodarowania kosztem terenów zielonych, na problem jakości środowiska w powiązaniu z jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz na konsekwencje niekontrolowanego rozwoju miast. Raport jednoznacznie wskazywał, że narasta globalny kryzys ekologiczny oraz wzywał wszystkie kraje do racjonalnego korzystania z zasobów Ziemi i do wysiłków na rzecz ochrony ekosystemu. Efektem debat, które podjęte zostały na arenie międzynarodowej po publikacji raportu Utanta, była decyzja o zwołaniu pod egidą ONZ pierwszej w historii konferencji, za której cel obrano przyjęcie ustaleń dotyczących dalszych kroków zmierzających do ograniczenia antropogenicznych zmian w środowisku naturalnym Ziemi. Na miejsce konferencji wytypowano Sztokholm, stolicę jednego z państw najsilniej lobbujących za koniecznością zwiększenia ochrony zasobów ziemskich, gdzie w 1972 roku zjechali się przedstawiciele 113 państw. Przyjęta na konferencji obradującej pod hasłem Mamy jedną Ziemię deklaracja końcowa zawierała zasady dotyczące korzystania ze środowiska przyrodniczego w przyszłości. Do czasów obecnych stanowi ona punkt odniesienia w kształtowaniu stosunków międzynarodowych w zakresie korzystania ze środowiska przyrodniczego. Uznano w jej ramach istnienie poważnego zagrożenia dla takiego rozwoju gospodarczego i społecznego, który zapewniłby odpowiednią jakość życia człowieka, co znalazło wyraz w dużej części deklaracji końcowej dotyczącej środowiska człowieka. W czasie konferencji dla określenia działań uwzględniających aspekt ochrony środowiska zaczęto stosować termin ekorozwój. Uczestnicy konferencji, pomimo rysujących się rozbieżności między priorytetami, możliwościami i ograniczeniami formułowanymi przez kraje bogatego Zachodu, a interesami krajów rozwijających się, zgodnie uznali, iż zagospodarowanie zasobami przyrodniczymi nie może dokonywać się w sposób zawężający możliwości państw rozwijających się i ich społeczeństw do korzystania z nich w przyszłości. Zarysowano więc koncepcję rozwoju, która miała być zrównoważona w rozumieniu nam współczesnym. Kolejnym dokumentem, ważnym z punktu widzenia epistemologicznych założeń i pokazania wagi rozwoju zrównoważonego, był raport przygotowany dla Klubu Rzymskiego i wydany przez tę organizację w 1972 roku. Granice wzrostu. Autorzy publikacji, korzystając z przestróg przedstawionych w raporcie Utanta, stworzyli matematyczny model wzrostu wykładniczego ludności świata, produkcji żywności, industrializacji, zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz konsumpcji zasobów nieodnawialnych. Reprodukcja ludności, spełniająca warunki matematycznej krzywej wzrostu wykładniczego oraz działalność człowieka, które potrzebowały dla swojego rozwoju właśnie wykładniczo rosnącego zużycia zasobów, zdaniem autorów granic wzrostu miały doprowadzić do wyczerpania zasobów nieodnawialnych i nieodwracalnej katastrofy. Praca ta stanowi więc naukowo ugruntowany apel do działania. Jej przekaz, wywierając wpływ na rządy, organizacje międzynarodowe, na zwykłych obywateli obserwujących zagrożenia, które stały się ich codziennością, zagłada nuklearna, i te, które miały okazać się codziennością kolejnych pokoleń, zniszczenie ekosystemu planety, doprowadził do podjęcia dalszych kroków, w wyniku których przyjęte zostały kolejne dokumenty rozwijające omawiane przez Utanta i Klub Rzymski zagadnienia. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywała rozrastająca się Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w jej ramach istotne funkcje pełniły Zgromadzenie Ogólne, Rada Gospodarczo-Społeczna, Economic and Social Council, ECOSOC, oraz powołany podczas konferencji w Sztokholmie w 1972 roku Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, United Nations Environment Program, UNEP. Na początku dekady lat 80. XX wieku UNEP wyszedł z inicjatywą przygotowania perspektywy środowiskowej do roku 2000 w oparciu o raport, który miał określić kierunki takiej perspektywy. W odpowiedzi Zgromadzenie Ogólne 19 grudnia 1983 roku przyjęło rezolucję numer A/RES/38/161, na mocy której powołana została Światowa Komisja do Spraw Środowiska i Rozwoju, zwana od nazwiska jej pierwszej przewodniczącej, wskazanej przez sekretarza generalnego ONZ, Komisją Brundtland. Ciało to zostało utworzone decyzją organu głównego organizacji, więc formalne podstawy mandatu były solidne, ale politycznie jego działanie nie zależało od zgromadzenia. Ciężar finansowy w postaci dobrowolnych dotacji obiecali wziąć na siebie wybrani członkowie ONZ, jak również prywatne fundacje, miasta ze środków samorządowych czy przedstawiciele biznesu, tak by aktywność komisji nie powodowała wzrostu budżetu regularnego organizacji. Państwa finansujące zobowiązały się również wesprzeć ONZ od strony organizacyjnej. Raport komisji Nasza Wspólna Przyszłość, Our Common Future, prezentował diagnozę stanu środowiska naturalnego Ziemi i życia ludzi w pogarszających się warunkach środowiskowych oraz proponował szereg rekomendacji, w tym przede wszystkim konieczność promowania zrównoważonego rozwoju. Raport był istotny nie tylko przez wzgląd na fakt, że użyto w nim pojęcia zrównoważony rozwój, ale również dlatego, iż choć nie tworzył zobowiązań prawnych dla państw i samej ONZ, to został oficjalnie przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu 4 sierpnia 1987 roku na jego 42. sesji. Organizacja, złożona wówczas ze 159 państw członkowskich, uznała przedstawiony przez sekretarza generalnego i przewodniczącą komisji raport za znaczący wkład w przygotowania perspektywy środowiskowej do roku 2000. Przełomowy z punktu rozwoju dokumentów odnoszących się do koncepcji zrównoważonego rozwoju był rok 1992, w którym w Rio de Janeiro w Brazylii ONZ zorganizowała drugą, po sztokholmskiej z 1972 roku, światową konferencję na temat środowiska i rozwoju, znaną pod nazwą Szczyt Ziemi, 3-14 czerwca 1992 roku. Uczestnicy, przedstawiciele 172 państw, przyjęli kilka dokumentów końcowych, z których część stanowiła jedynie deklaracje zasad oraz zbiór niewiążących prawnie, choć niezwykle istotnych zobowiązań. Należały do nich deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, agenda 2111, a także deklaracja o ochronie lasów. Pozostałe dokumenty ze Szczytu Ziemi były nowością w myśleniu o zrównoważonym rozwoju. Do podpisu otwarte bowiem zostały następujące konwencje. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych, ONZ, w sprawie zmian klimatu. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Oraz Konwencja o zachowaniu różnorodności biologicznej. Tym samym po raz pierwszy w historii międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju doszło do przyjęcia prawnych zobowiązań na siebie przez państwa strony. Pierwsza ze wskazanych dwóch konwencji stała się początkiem tworzenia reżimu ochrony klimatu, w ramach którego w kolejnych latach na spotkaniach państw stron konwencji, dotychczas odbyło się ich 26, przyjmowano liczne dokumenty zmieniające pierwotny tekst konwencji z 1992 roku. W Rio de Janeiro w 1992 roku przedstawiciele państw zgodzili się również na powołanie instytucji mającej za zadanie zapewnienie efektywnej implementacji postanowień szczytu – Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która na kolejnym szczycie, tzw. Rio plus 20 w 2012 roku, została przekształcona w polityczne forum wysokiego szczebla. 10 lat po szczycie Ziemi, to jest w 2002 roku, zwołany został w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, zwany Rio plus 10. Obradujący członkowie ONZ zdecydowali o przyjęciu raportu końcowego, w którym znalazły się deklaracja szczytu oraz plan implementacji jej założeń. Jednakże już 2 lata wcześniej członkowie ONZ podjęli decyzję o przyjęciu na sesji milenialnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ deklaracji milenialnej, na podstawie której opracowany został po raz pierwszy w historii plan konkretnych celów do osiągnięcia, mierzonych uzgodnionymi wskaźnikami. Intencją deklaracji było nakłonienie do współpracy państw bogatej północy i biednego południa w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju wszystkich społeczeństw na świecie. Na jej podstawie wypracowano 8 tzw. milenijnych celów rozwoju – Millennium Development Goals, MDGS. Znaczenie deklaracji milenialnej dobrze obrazuje oddziaływanie na członków społeczności międzynarodowej dokumentów nie mających de facto mocy prawnie wiążącej. Mimo to, ze względu na wagę deklaracji milenialnej, żadne państwo nigdy nie podważyło zasadności realizacji celów. Oczywiście zdarza się, iż są one różnie interpretowane. Różnie też ocenia się postępy w działaniach na rzecz osiągnięcia celów. Nierzadko krytyka bogatej północy przez mniej zamożne południe prowadziła do gorzkich konstatacji odnośnie do tempa i efektywności tego projektu. Jednak podkreślenia wymaga fakt, że cele zostały zaakceptowane przez członków ONZ. W roku 2000 było to 189 państw, bez zastrzeżeń czy większych wątpliwości. Milenijne cele rozwoju zakładały ich osiągnięcie do 2015 roku. Przeglądu osiągnięć deklaracji milenijnej i MDGS dokonywano w sposób ciągły, a jednocześnie odbywały się spotkania na poziomie regionalnym i globalnym, podczas których publikowano wyniki osiągnięte w realizacji celów. Raporty przygotowywane na takie spotkania i przyjmowane później przez ich uczestników stały się kolejnymi dokumentami do wykorzystania przez państwa i innych członków społeczności międzynarodowej dla efektywnej realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Upływ czasu i potrzeba zwiększenia tempa i efektywności działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego Ziemi, w tym na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz zapobiegania negatywnym skutkom zmian, które już nastąpiły, przyczyniły się do podjęcia decyzji o zwołaniu kolejnego szczytu na rzecz zrównoważonego rozwoju, ponownie w Rio de Janeiro w 2012 roku, tak zwany szczyt Rio plus 20. Wzorem poprzednich konferencji tego typu uczestnicy przyjęli dokument końcowy potwierdzający zobowiązanie do dalszego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jednocześnie rozpoczynając debatę o działaniach na okres po zakończeniu implementacji MDGS. W ten sposób zrodziła się koncepcja celów zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals, SDGS, ostatecznie zaakceptowanych w Nowym Jorku na konferencji na temat zrównoważonego rozwoju, która obradowała w dniach 25-27 września 2015 roku. Deklaracja końcowa tego szczytu Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development wyznaczyła dalsze kierunki działania prowadzące do wyeliminowania ubóstwa na świecie przy zachowaniu równowagi środowiska naturalnego planety, SDGS. W tym między innymi powołała Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska naturalnego, United Nations Environment Assembly, które jest współcześnie najwyższym i najbardziej uniwersalnym forum debaty nad zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Znaczenie SDGS z punktu widzenia charakteru prawnego koncepcji oraz obowiązków państw w zakresie ich realizacji było bardzo zbliżone do MDGS. Akapit numer 32 deklaracji końcowej szczytu Rio plus 20 nawiązywał do zbliżającego się wówczas 21. spotkania państw stron, tak zwany COP21, co jest skrótem od Conference of the Parties, ramowej konwencji w sprawie zmian klimatu, zaplanowanej w Paryżu w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 roku. Zgodnie z oczekiwaniami poprzedzającymi COP21 przyjęto na nim tzw. porozumienie paryskie, które po raz kolejny, po zaakceptowanym dokumencie w 1997 roku podczas COP3 w Kioto w Japonii, wyznaczyło działania państw stron UNFCCC w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Kolejne konferencje państw stron UNFCCC prowadziły do dalszego uszczegółowienia zobowiązań prawnych w zakresie walki z kryzysem klimatycznym. Prawnie wiążące dokumenty, które zawierają odpowiednie normy związane z szeroko pojmowanym zrównoważonym rozwojem, to oczywiście nie tylko UNFCCC oraz dodane do niej protokoły i porozumienia. Wskazać można zdecydowanie więcej umów międzynarodowych, które dotyczą regulacji problematyki, począwszy od ochrony środowiska w ujęciu globalnym i regionalnym, poprzez prawa człowieka, a na regulacji odpowiedzialności państw za szkody transgraniczne czy będące skutkiem działalności kosmicznej, skończywszy. Ważne, by pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi w prawie międzynarodowym zasadami, państwa są związane umowami międzynarodowymi tylko, gdy staną się ich stronami. To jest, poza bardzo wyjątkowymi przypadkami takich zobowiązań, nie można narzucać państwom trzecim bez ich zgody. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Milenijne cele rozwoju i cele zrównoważonego rozwoju. Milenijne cele rozwoju, Millennium Development Goals, MDGS, wyliczające 8 aspektów wraz z 21 celami szczegółowymi i 30 wskaźnikami realizacji, chociaż stały się krokiem milowym w dyskusji nad problematyką zrównoważonego rozwoju, to należy pamiętać, że wciąż były one jedynie deklaracją, niewiążącym prawnie wezwaniem do działania. Stanowiły wyznacznik dla aktywności państw, organizacji międzynarodowych, również tych o zasięgu regionalnym, środowisk pozarządowych, a nawet korporacji. Te ostatnie dostosowywały i wciąż dostosowują swoje programy działania do wytycznych płynących z koncepcji zrównoważonego rozwoju, ujętej w MDGS. W centrum myślenia o nowym sposobie działania tkwił człowiek, na którym jednakże spoczywała odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Te państwa, które dla osiągnięcia wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego korzystały w stopniu nieograniczonym z zasobów naturalnych ziemi i tym samym doprowadziły do zagrożeń dla przyszłości globu i dobrobytu kolejnych pokoleń, zostały zobowiązane do solidarności z państwami południa i pomocy im w rozwoju. Cel 8. Cele zrównoważonego rozwoju Sustainable Development Goals SDGs stanowią zasadniczą modyfikację MDGS, ale jednocześnie odwołują się do poprzednich założeń. Przy tworzeniu SDGS duże znaczenie miało 15-letnie doświadczenie w realizacji MDGS. Wyróżniono 17 celów zrównoważonego rozwoju, a dopasowano do nich 169 celów szczegółowych i 232 wskaźniki realizacji. Cele stanowią część tzw. Agendy 2030, to jest planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego spełnienie zakłada się na 2030 rok. Główna różnica pomiędzy zestawem celów z roku 2000 i 2015, obok rozpiętości programowej, 8 wobec 17 celów, przejawia się w samym procesie ich tworzenia. Ten dotyczący SDGS był zdecydowanie bardziej inkluzywny i nie wynikał z pomysłów eksperckich, a z szeroko prowadzonych konsultacji międzyrządowych oraz z aktorami niepaństwowymi. To pozwoliło na stworzenie celów zrównoważonego rozwoju, których realizacja okazuje się znacznie bliższa oczekiwaniom społeczności lokalnych. Jednocześnie pomiar sukcesu realizacji przewidziany jest w odniesieniu zarówno do państw rozwijających się, jak i tych wysoko rozwiniętych. Warto również zaznaczyć, że SDGS zdecydowanie bardziej koncentrują się na kwestii ochrony środowiska oraz szerzej na zrównoważonym rozwoju od swoich poprzedników. Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym orzecznictwie i jej charakter prawny. W roku 1997 Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS w Hadze, wydał wyrok w sprawie Tamy na Dunaju. Projekt Gabcikowo-Nagymaros – Węgry versus Słowacja. Spór pomiędzy państwami dotyczył samodzielnej realizacji przez Słowację Tamy na Dunaju po tym, jak Węgry jednostronnie wypowiedziały dwustronny traktat zawarty w 1977 roku w Budapeszcie, dotyczący inwestycji wodnej na Dunaju, na odcinku Bratysława-Budapeszt. Władze Węgier oskarżyły Słowację, że poprzez swoje działania, wypełnienie zbiornika w Ciunowie, spowodowano znaczne obniżenie poziomu wód w starym korycie Dunaju oraz jego dopływach. Trybunał stwierdził m.in., że przez całe wieki ludzkość dla gospodarczych i innych celów stale przeszkadzała naturze. W przeszłości było to często czynione bez względu na skutki wywierane na środowisko. Z powodu nowo powstałych teorii naukowych oraz ze względu na wzrastającą świadomość o zagrożeniach dla ludzkości, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń, wynikających z dążenia do interwencji w nieprzemyślanym i niesłabnącym tempie, nowe normy i standardy zostały opracowane oraz przedstawione w licznych instrumentach w przeciągu ostatnich 20 lat. Normy te muszą być wzięte pod uwagę, a standardom nadana stosowna waga, ale nie tylko wtedy, gdy państwa planują nową działalność, lecz również w sytuacji, gdy kontynuują one realizację planów rozpoczętych w przeszłości. Ta potrzeba pojednania rozwoju gospodarczego z ochroną środowiska jest trafnie wyrażona w koncepcji Sustainable Development. W zdaniu odrębnym, złożonym do wyroku, sędzia Christopher Wiramantri rozwinął argumentację MTS-u, zaznaczając, że w jego opinii zrównoważony rozwój jest nie tylko koncepcją, ale zasadą o charakterze normatywnym, a tym samym stanowi część nowoczesnego prawa międzynarodowego, nie tylko ze względu na swoją wyraźną, logiczną konieczność, lecz również z uwagi na swoją obszerność i powszechne uznanie przez społeczność międzynarodową. wyrok MTS w sprawie Gabczykowo-Nagymaros, podobnie jak orzeczenie Trybunału z 2010 roku w sprawie celulozowni na rzece Urugwaj, Argentyna kontra Urugwaj, stanowi wkład do debaty prawniczej dotyczącej charakteru prawnego koncepcji zrównoważonego rozwoju.